Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dziś mam przyjemność ponownie gościć pana doktora Przemysława Benkena z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i łączymy się z panem doktorem, który jest w Szczecinie. Mam dzisiaj przyjemność pokazać Państwu książkę, która nie jest nowością. Ta książka jest już na rynku wydawniczym od 2016 roku, bardzo dobrze przyjęta przez historyków, recenzentów, a nawet rodzina Jana Rodowicza Anody, bo była też książka jednego z dziennikarzy Gazety Wyborczej na temat Anody, która była gorzej przyjęta. Książka nagrodzona. Panie doktorze, przez kogo nagrodzona i kiedy? Za co?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Książka, o której Pan wspominał, została nagrodzona w czerwcu tego roku w ramach 6. edycji nagrody przyznawanej przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. I tutaj tematem przewodnim tegorocznej edycji była kwestia związana z 80. rocznicą Armii Krajowej. Z tego też względu ta tematyka Jana Rodowicza, jakby nie patrzeć na legendarnego weterana tejże formacji, wpisywała się jak najbardziej w tematykę konkursową. No i jury zdecydowało, że publikacja ta zasługuje na to, aby ją w taki sposób docenić.
Cieszę się, że ponownie mam przyjemność rozmawiać i że Państwo mają przyjemność oglądać pana doktora Przemysława Benkena, bo i ta książka potwierdza taką wszechstronność badawczą doktora Benkena, bo rozmawialiśmy z panem doktorem kilka miesięcy wcześniej na temat dokumentacji opracowanej przez doktora Benkena, dokumentacji donosów, dokumentacji wytworzonej przez Służby Bezpieczeństwa dotyczącą Franciszka Skwierczyńskiego, okresu dużo późniejszego, dotyczącego lat 70. i 80., a tutaj mamy okres wojenny, w zasadzie powojenny. Panie doktorze, dlaczego? Ja pytam z punktu widzenia oczywiście mieszkańca Warszawy, to jest zupełnie inna perspektywa. Jesteśmy kilka tygodni po obchodach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. To jest pamięć, która jest wciąż żywa w mieście stołecznym Warszawa i to jest bardzo pocieszające. Przynajmniej dla mnie jest to bardzo ważny punkt odniesienia, że każdego roku na Powązkach po godzinie 17 jest masę ludzi i to nie są bynajmniej tylko staruszkowie, ale także ludzie z dziećmi, którzy porządnie wychowują swoje dzieci, żeby one pamiętały, skąd przyszły, kto walczył o ich wolność, dlaczego walczył o ich wolność, jakie były koleje dziejów Polski. To jest zawsze bardzo poruszająca rocznica w Warszawie. Jan Rodowicz Anoda, postać jak najbardziej związana z Warszawą. Przyszła elita, człowiek, który nie mógł stać się elitą, którego życie zostało gwałtownie przerwane. Dlaczego Jan Rodowicz Anoda?
Zanim zacząłem pracę nad książką, to oczywiście historia życia i śmierci Jana Rodowicza w ogólnym zarysie była mi znana. Natomiast tutaj pomysł na pogłębianie tej tematyki wiązał się z tym, iż w momencie zatrudnienia w Instytucie Pamięci Narodowej zająłem się m.in. pracą nad przygotowaniem kilku haseł do leksykonu kadry kierowniczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był to taki projekt, który też zaowocował bodajże na ten moment trzema tomami zawierającymi właśnie podstawowe informacje na temat kadry kierowniczej MBP. I jedno z tych haseł było poświęcone postaci Wiktora Herrera. Jak się okazało, był to m.in. oficer pełniący funkcję naczelnika Wydziału 4 Departamentu 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który prowadził, czy też nadzorował śledztwo poświęcone Janowi Rodowiczowi. Więc w momencie, kiedy zacząłem się zapoznawać z tą dokumentacją funkcjonariusza, czyli jakby zacząłem bardziej od tej strony, to się rzecz natrafiłem również na materiały dotyczące śledztwa związanego z osobą Jana Rodowicza. To były materiały z lat 40., ale także z lat 90., kiedy próbowano tą sprawę wyjaśnić, to się ostatecznie wówczas nie udało. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym materiałem, który był przede mną, zacząłem sobie porównywać go z tymi publikacjami, bądź informacjami, które powszechnie były dostępne, to uznałem, że choć ta historia jest niby dosyć dobrze znana, niby postać Jana Rodowicza jest bardzo eksponowana, to bardzo wiele aspektów pozostaje niewyjaśnionych, bardzo wiele kwestii jest pozostawionych tutaj naszemu domysłowi i zacząłem się zastanawiać, czy na podstawie szerszej kwerendy przeprowadzonej między innymi w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale także i w Archiwum Akt Nowych, nie byłoby możliwości tej historii zbadać dalej i być może dojść do jakichś nowych ustaleń, które by nam tą sprawę przedstawiły w pełniejszym świetle. I wtedy rozpocząłem kwerendę, przede wszystkim dokumentację aparatu bezpieczeństwa, która jest przechowywana, jak już wspomniałem, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. No i okazało się, że między innymi można było dotrzeć do wielu materiałów, które nie były wcześniej uwzględniane przez osoby zajmujące się ową problematyką. No to między innymi też to były materiały dotyczące kwestii agenturalnych, bo też to środowisko weteranów zgrupowania Armii Krajowej Radosław, w którym służył Anoda, było rozpracowywane przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Dlaczego tak się działo, możemy sobie za chwilę szerzej powiedzieć. W każdym bądź razie doszedłem do wniosku, że warto tutaj spróbować napisać coś większego. Początkowo myślałem, że może wystarczy artykuł tylko, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę większość publikacji cały czas bazuje na naszej wiedzy poziomu lat 90., a tymczasem można bez problemu wykorzystać szereg niewykorzystanych dotąd dokumentów, jest to materiał odpowiedni na to, aby mogła powstać książka, która nie tylko opowie historię Jana Rodowicza, jego indywidualną historię, ale pokaże też te wydarzenia, które wówczas miały miejsce w szerszym kontekście, ponieważ aparat bezpieczeństwa, kiedy przystąpił do represjonowania weteranów Powstania Warszawskiego, nie uderzył wyłącznie w Anodę, zresztą był pierwszym, który został aresztowany z tego środowiska w Wigilię roku 1948, ale był to wstęp do rozprawienia się z przynajmniej kilkudziesięcioma osobami właśnie wiążącymi się spośród dawnych powstańców pułkownika Radosława. I też uznałem, że dobrze byłoby więcej napisać o czymś, co nierzadko jest pomijane z różnych może przyczyn, czyli o właśnie metodach śledczych, o tym, w jaki sposób aparat bezpieczeństwa podchodził do tych ludzi, do tego środowiska, w jaki sposób on realizował też swoje cele, ponieważ to pozwalało uzyskać pełniejsze spojrzenie też na to, jak wyglądało samo śledztwo przeciwko Janowi Rodowiczowi. Bo oczywiście mamy tutaj do dyspozycji kilka protokołów przesłuchań, które się zachowały, ale one same w sobie są jakąś informacją, natomiast kiedy można je jeszcze skonfrontować z wiedzą z innych źródeł, jak również stwierdzić, jak aparat bezpieczeństwa ogólnie w tym okresie postępował, możemy w znacznie większym stopniu spróbować odtworzyć dynamikę tego śledztwa i to, jak ono rzeczywiście przebiegało, czego oczekiwali funkcjonariusze, jak się mogli zachowywać wobec podejrzanego i jak też te informacje, które były w czasie śledztwa wydobywane bądź też przedstawiane podejrzanemu, wpływały na tą właśnie osobę przesłuchiwaną.
No dobrze, zaraz przyjrzymy się bohaterowi książki, ale chciałbym zacząć od antybohatera, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, że od oprawcy dociera pan do bohatera, a postać jest znana. Postać jest znana chociażby z takiej relacji świętej pamięci Wiesława Chrzanowskiego, który Wiktora Herrera spotkał w okresie Solidarności w otoczeniu Jacka Kuronia jako doradcę Solidarności. Kim był Wiktor Herrer?
Wiktor Herrer, można by powiedzieć, że po pierwsze był przedwojennym komunistą, ponieważ on w okresie II Rzeczypospolitej angażował się w taką właśnie działalność polityczną. Zresztą on też był przez pewien czas krótki więziony. On generalnie pochodził ze Lwowa, stąd też miał pewne znajomości w ruchu komunistycznym stamtąd wyniesione, między innymi ze znaną pewnie szerzej Julią Bristiger, która zresztą była dyrektorką Departamentu V, a więc dyrektorką Departamentu, którym Herrer kierował jednym z wydziałów. Natomiast zanim jeszcze wstąpił do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to brał tutaj udział w II wojnie światowej w służbie w szeregach pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Tam pełnił funkcję oficera polityczno-oświatowego. Potem, gdy wojna się zakończyła, przez pewien czas służył w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po czym przeszedł do MBP. I tam właśnie bardzo szybko objął stanowisko kierownicze, najpierw PO naczelnika, następnie naczelnika Wydziału IV, o którym już wspominałem, który to wydział zajmował się rozpracowywaniem środowisk młodzieżowych. Także to było to, co Herrera najbardziej interesowało. Aczkolwiek tutaj jeszcze nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, to trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż Heller miał jeszcze drugi obszar zainteresowania oprócz pracy w aparacie bezpieczeństwa i to były kwestie ekonomiczne. On jeszcze przed wybuchem wojny próbował podjąć studia ekonomiczne, ale to mu się nie udało, zapewne z uwagi na jego komunistyczną kartotekę. Natomiast potem, gdy Związek Sowiecki napadł na Polskę 17 września roku 1939, no wówczas no, Heller miał już takie możliwości, ponieważ współtworzył okupacyjną administrację w Lwowie. Natomiast już w roku 1941 nastąpiła inwazja z kolei III Rzeszy na obszary okupowane przez Sowietów i Heller się wówczas z Lwowa ewakuował i trafił aż do Tbilisi, gdzie rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie imienia Józefa Stalina. On tych studiów nie dokończył, ponieważ już wiosną 1943 roku został, jak już wspomniałem, zaangażowany w służbę w pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Natomiast potem, gdy już powrócił na ziemię polskie, gdy już rozpoczął pracę w aparacie bezpieczeństwa w centrali w Warszawie, to równolegle czynił starania, aby uzupełnić, zakończyć swoje studia o charakterze ekonomicznym. I co ciekawe, chociaż on miał duże osiągnięcia jako funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w roku 1951 już posiadał stopień pułkownika, to ostatecznie zdecydował się na pierwszej połowie lat 50. odejść z aparatu bezpieczeństwa i rozpocząć karierę z kolei jako ekonomista. I ta kariera mu się już potem rozwijała, zrobił doktorat, następnie był doktorem habilitowanym i zaczął uchodzić za coraz lepszego specjalistę, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z ekonomią. Natomiast pewien problem, na który on się natknął w latach 60., było to, że ponieważ miał pochodzenie żydowskie, więc wówczas z uwagi na kampanię antysjonistyczną, która była rozpętana przez władze komunistyczne, no jego wpływy zostały znacząco ograniczone. I on z tego względu już nie czuł się w tym systemie komunistycznym tak dobrze jak do tej pory. I prawdopodobnie to wynikało, że zaczął nawiązywać kontakty z pewną częścią osób powiązanych z Solidarnością. A ponieważ uchodził, tak jak już wspomniałem, za dobrego ekonomistę, za pewien autorytet w niektórych kwestiach związanych z tą dziedziną, uznano go za cenny nabytek, który będzie można wykorzystać przy pracy nad programem ekonomicznym Solidarności, co też zresztą był angażowany. Między innymi wypowiadał na łamach Tygodnika Powszechnego na ten temat, ale nie tylko tam. Pisał także w Tygodniku Solidarność, razem ze swoim kolegą publikowali artykuły dotyczące kwestii związanych z inflacją, z tym, jak bardzo źle gospodarka w latach 80. wygląda, co też wynikało z tego, że Wiktor Heller był zawsze zwolennikiem gospodarki centralnie planowanej i on bardzo źle oceniał to, co się działo w okresie tak zwanej dekady Gierka, kiedy nastąpił niekontrolowany boom inwestycyjny i on uważał, że to jest bardzo źle, ponieważ ten brak centralnego planowania w tym okresie gierkowskim spowodował, że doszło właśnie do zadłużenia kraju, do szeregu nietrafnych, niepotrzebnych inwestycji, które w rezultacie doprowadziły do kryzysu gospodarczego, więc on jakby nawet próbując tutaj się angażować w działalność Solidarności, to bardziej tutaj przedstawiał tę krytykę ekonomiczną z perspektywy swoich własnych doświadczeń wcześniejszych i poglądów dotyczących centralnego planowania. Ale tak jak już wspomniałem, ponieważ chodził za dobrego ekonomistę i był jednym z nielicznych, których związek mógł wykorzystać, no to wówczas chętnie po niego sięgnięto. Pytanie, na ile sobie zdawano sprawę z jego przeszłości. Jak pan wspominał, było to sygnalizowane przez niektóre osoby, które miały z nim styczność jeszcze w okresie lat 40. Natomiast to się nie spotkało ze strony chociażby Tadeusza Mazowieckiego czy innych osób, tak jak Waldemar Kuczyński, jakąś zdecydowaną reakcją, z jakąś taką chęcią całkowitego odcięcia się od tej osoby. No być może nie do końca sobie zdawano sprawę, na czym dokładnie jego służba w aparacie bezpieczeństwa polegała. Zresztą też sam Heller bardzo umiejętnie kreował swoją legendę jako osoby wręcz represjonowanej przez komunistów, która właśnie w latach 50., latach 60. z uwagi na to, że sprzeciwiała się pewnym trendom w gospodarce, które były kreowane przez władze komunistyczne, no była represjonowana, spychana na gorsze stanowiska, nie dostawała paszportu, nie mogła wyjeżdżać na zagraniczne spotkania i sympozja naukowe, więc no, jako robił z siebie w pewnym sensie ofiarę systemu, którą raczej nie był, ponieważ pobudziło mu się całkiem dobrze. Na pewno w żadnym momencie nie znajdował się on w tak trudnej sytuacji, jak osoby, które przysłuchiwały w latach 40 czy 50.
Tutaj w książce Państwo pozwolą, że sięgnę. Pan doktor zamieścił taki bardzo ciekawy dokument. W ogóle książka składa się ze wstępu, z pierwszej części, który opowiada właśnie i o Anodzie, i o Wiktorze Harrerze, całych okolicznościach też aresztowania, potem o całym śledztwie, hipotezach związanych ze śmiercią, ale książka zawiera też bardzo ciekawe aneksy źródłowe. To jest 11 załączników i 11 załącznikiem jest protokół przesłuchania Wiktora Harrera z 13 października 1992 roku. Co jest w tym załączniku, panie doktorze?
No, ten załącznik zawiera zapis zeznań, które Harrer w charakterze świadka złożył przed prokuratorem w trakcie śledztwa, które miało wyjaśnić już po roku 1989 okoliczności śmierci Jana Rodowicza. Wówczas taka próba była podjęta i generalnie rzecz biorąc ten materiał przedstawia spojrzenie Wiktora Harrera na to, co się wówczas w czasie tego śledztwa wydarzyło. Harrer generalnie stwierdził w nim, że celem aparatu bezpieczeństwa, który aresztował, celem jego wydziału, który aresztował Jana Rodowicza, było to, aby uchronić go przed represjami, na jakie mógł być narażony, ponieważ już w tym czasie Harrer i Blistiger, i Julia Blistiger mieli informację, jakoby Janem Rodowiczem interesował się Departament Śledczy Józefa Różańskiego, co miało wynikać z wybuchu pitka gazowego, do jakiego doszło w pomieszczeniu, w którym przebywała wdowa po Feliksie Dzierżyńskim. I chociaż był to zwykły wypadek, to rzekomo miano w związku z tym podejrzewać weteranów Stania Warszawskiego o zorganizowanie próby zamachu bombowego. Miał to być dogodny pretekst do rozpoczęcia kolejnej fali represji przeciwko polskiej młodzieży patriotycznej. I Harrer i Julia Blistiger, zdając sobie z tego sprawę, postanowili podjąć niejako działania wyprzedzające i doprowadzić do aresztowania Anody, aby nie wpadł on w sidła Departamentu Śledczego i by mu w ten sposób zaoszczędzić bardzo brutalnych metod przesłuchań, z jakich Departament Śledczy słynął. Niemniej jednak, no jak wiemy, Jan Rodowicz nie wyszedł już żywy z aresztu śledczego, w którym został umieszczony. Ten areszt śledczy znajdował się w piwnicach ówczesnego budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej, obecne Ministerstwo Sprawiedliwości. Więc także i inne dokumenty, które Wydział Harrera wytwarzał, które on sam podpisywał, no jasno świadczyły, że tak naprawdę chodziło o zainicjowanie kolejnej już fali represji wymierzonej przeciwko określonemu środowisku, które komuniści uważali za groźne, niepotrzebne, które trzeba wyeliminować z życia społecznego. I przyszedł po prostu czas na to, aby wziąć się za weteranów zgrupowania Armii Krajowej Radosław. Jana Rodowicza aresztowano jako pierwszego, tak jak już wspomniałem, miało to miejsce w Wigilię roku 1948. To, że go aresztowano jako pierwszego, wynikało z tego, że aparat bezpieczeństwa posiadał pewne informacje na jego temat, pozyskane drogą agenturalną, dotyczące m.in. tego, iż zakopał on broń, która pozostała z okresu Powstania Warszawskiego. Ponadto doskonale zdawano sobie sprawę, że Jan Rodowicz był wybitną postacią okresu II wojny światowej, służył przecież w szarych szeregach, w grupach szturmowych, brał udział w akcji pod Arsenałem. Następnie jako zastępca dowódcy plutonu jednej z kompanii batalionu Zośka wyróżnił się w okresie Powstania Warszawskiego, był wielokrotnie odznaczany. Była to osoba też bardzo dobrze znana w środowisku powstańczym, że taki człowiek jest ważny, ma na pewno dużą wiedzę, którą będzie można wykorzystać do tego, aby wymusić na nim szereg różnego rodzaju zeznań, które dadzą potem możliwości represjonowania kolejnych osób, bo tak jak już wspomniałem, Jan Rodowicz był pierwszym z aresztowanych, ale ta akcja represyjna, która była wymierzona weteranów zgrupowania Armii Krajowej Radosław, o czym zresztą bardzo dobrze pani doktor Agnieszka Pietrzak pisała, ona objęła kilkadziesiąt osób, w tym także kobiety, w tym także inwalidów wojennych. I to były osoby, które już na tym etapie nie stanowiły dla komunistów żadnego zagrożenia. To były osoby, które się ujawniły przed władzami komunistycznymi, które następnie podjęły próbę ułożenia sobie normalnego życia w takich warunkach, jakie wówczas były możliwe, czyli chciały pójść na studia, chciały podjąć pracę zawodową, zaczęły zakładać rodziny. Ci ludzie oczywiście nadal mieli poglądy antykomunistyczne, co te rzeczy szczerze wynieśli już z okresu II wojny światowej, z okresu służby w Armii Krajowej, ale też zdawali sobie sprawę, że w tych warunkach nie ma możliwości, aby te rządy siłowo zmienić. Tu raczej bardziej oczekiwano na możliwość wybuchu kolejnego konfliktu na dużą skalę, bo przecież lata 40. to jest ten czas, kiedy bardzo dużo się mówiło o możliwości wybuchu kolejnej wojny światowej między światem zachodnim a światem wschodu. I Stany Zjednoczone mogłyby, czy też że Europa Zachodnia mogłyby wystąpić przeciwko Związkowi Sowieckiemu i na taki konflikt ewentualnie czekano i w takim tylko konflikcie upatrywano możliwość podjęcia działań, które mogłyby przywrócić pełną niepodległość również państwu polskiemu. Ale dopóki do tego nie doszło, to nie było to możliwe. I tak jak powiedziałem, ci weterani, oni oczywiście mieli swoje przekonania, których nie zdradzili w żaden sposób. Utrzymywali dalej kontakty towarzyskie, spotykali się przy różnych okazjach, przy okazjach zawierania małżeństw, imienin, urodzin, chrzcin dzieci. Także spotykali się na takich wyjazdach integracyjnych, zimowiskach w górach. I to powodowało, że aparat bezpieczeństwa dalej postrzegał te osoby jako niebezpieczne, z tego względu, że no było wiadomo, że ideologicznie oni w żaden sposób nie pasują do tej nowej rzeczywistości, którą narzuca system komunistyczny. A po drugie są to osoby, które mają bogate doświadczenie w działalności konspiracyjnej wyniesione jeszcze z okresu II wojny światowej, z działań przeciwko Niemcom. Ale też są to osoby mające doświadczenie bojowe z Powstania Warszawskiego, które wiedzą, jak posługiwać się bronią i które w takiej sytuacji kryzysowej, która mogłaby w Polsce zaistnieć, mogłyby też stanąć na czele, stać się takimi kadrami dla sił, które mogłyby przeciwko komunistom wystąpić. I też z tego względu właśnie oni byli najpierw represjonowani, a później postanowiono się z nimi uporać już w bardziej drastyczny sposób. Dlatego też te tłumaczenia Herrera wydają się czymś zupełnie nieprzystającym do rzeczywistości. Te jego też tłumaczenia...
Krawa na cynizm.
Tak się też wydaje, zwłaszcza też te dalsze fragmenty jego zeznań, których on siebie przedstawia, bo tego nie powiedziałem, kiedy omawialiśmy jego sylwetkę, ale on był jedynie kilka lat starszy od Jana Rodowicza, więc on się przedstawiał jako takie jego lustrzane odbicie, tyle tylko, że w sensie, że jako komunista, że on też był taki ideowy, był młodym człowiekiem, który walczył za swoje ideały, siedział w więzieniu przecież w okresie sanacji, później walczył w pierwszej dywizji, więc on miał swoje komunistyczne ideały sprawiedliwości społecznej, które chciał realizować, a on miał swoje ideały, no i panowie się spotkali właśnie w tym pewnym momencie dziejowym, kiedy Janowicz został aresztowany i rozmawiali ze sobą. I Wiktor Herrer mówił, że te rozmowy były bardzo ciekawe. On też przedstawiał swój punkt widzenia na rzeczywistość i z tego, co Herrer starał się pokazać, to Anoda miał odczuwać takie pewne rozczarowanie tym wszystkim, co się stało po wojnie. Rozczarowanie także wobec swoich dawnych przełożonych z Armii Krajowej. Po prostu rozczarowanie tym wszystkim, do czego miała go doprowadzić służba w Polsce i służba w Armii Krajowej. Tak to Wiktor Herrer przedstawiał, by też lepiej móc wytłumaczyć tą swoją główną tezę dotyczącą okoliczności śmierci Jana Rodowicza, która polegała na tym, że podejrzany po prostu się załamał. Zdał sobie sprawę, w jakiej znalazł się sytuacji, że wszystko, co robił wcześniej, tak naprawdę poszło na marne. No, jego zachowanie uległo zmianie i po prostu dążył on już tylko do tego, by zakończyć swoje życie. Taką sytuację znalazł z uwagi na to, że przesłuchujący go akurat funkcjonariusz podwładny Herrera puścił go pierwszego do pokoju, w którym było otwarte okno. Jan Rodowicz z tego skorzystał. To nie pada wprawdzie wprost zeznania Herrera, ale można by taki odnieść wrażenie, że to w sumie było jakieś takie, że może Anoda zakończył swoje życie, bo wręczyło go poczucie winy, że rozmawiał z aparatem bezpieczeństwa, że po prostu też źle oceniał to wszystko, co się wydarzyło i co go jeszcze czeka, ponieważ będąc aresztowanym, no mógł już się spodziewać tego, że jego życie nie potoczy się w dobrym kierunku. Tutaj będzie proces, będzie prawdopodobnie więzienie za to, co razem z kolegami robił. Więc tutaj Wiktor Herrer, no dosyć taki no, perfidny sposób, można powiedzieć, że w jakimś stopniu dążył chyba nawet i do oczernienia tej postaci, do której śmierci doprowadził. Bo niezależnie od tego już, jaką byśmy ostatecznie chcieli przyjąć przyczynę śmierci Jana Rodowicza, no to faktem jest, że zawsze odpowiedzialnymi za to będą funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, którzy go aresztowali, pomimo że to nie było ku temu jakichś większych przesłanek. Warto dodać, że sam rozkaz aresztowania Anody podpisał osobiście Wiktor Herrer. tutaj, tak jak już to zostało zasygnalizowane przez mnie wcześniej, z perspektywy aparatu bezpieczeństwa propagandowo, ludzie ci byli groźnymi przeciwnikami. Właśnie bardzo dużo uwagi zwracano na tą broń, którą mieli pozakopywaną w różnych miejscach. Co ciekawe, kiedy ta broń, którą akurat Jan Radowicz zakopał, została znaleziona i odkopana i podana ekspertyzie przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, to wówczas okazało się, że to uzbrojenie było już zardzewiałe, nie miało większej wartości bojowej. Natomiast z perspektywy propagandy komunistycznej, to tych ludzi przedstawiono jako bardzo groźnych wywrotowców, którzy przygotowują działalność terrorystyczną, szykują się do likwidacji czołowych komunistów i generalnie rzecz biorąc, jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ich eliminacja z życia społecznego, jako właśnie, tak jak już wspomniałem, groźnych terrorystów. A rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Ludzie ci w tym momencie nie przygotowywali żadnych akcji antykomunistycznych. Ta akcja represji była dla nich olbrzymim zaskoczeniem, te całe aresztowania. I dlatego też tutaj raczej to chodziło przede wszystkim o to, by stosując metodę Salajni po prostu pozbyć się kolejnej grupy osób niewygodnych dla komunistów.
Ja tylko pragnę dodać do tego, co pan doktor powiedział, że to są też załączniki dołączone do książki. Przepraszam, załącznik numer 8 i 9, który dotyczy pierwszy protokołu odkopania broni ukrytej przez Jana Radowicza 4 stycznia 1949 roku, a załącznik numer 9 to jest orzeczenie techniczne w sprawie broni przechowywanej przez Jana Radowicza odkopanej 4 stycznia 1949 roku. Ja nie chcę zdradzać, co pan doktor zbadał, do jakich ustaleń doszedł. To jest bardzo ciekawe, że polska historia ma to do siebie, że jak się czyta też książkę pana doktora Benkena, ma się wrażenie, że pan doktor trochę zbeletryzował historię, że coś dodał od siebie, ponieważ zwroty akcji i to, co się działo realnie, jest wymyślone przez niezłego pisarza albo scenarzystę. A tak nie jest. Książka jest absolutnie moim zdaniem kanwą na dobry scenariusz, na bardzo dobry film. Pytanie, czy twórcy po nią sięgną, to jest inna sprawa. Nie chcę zdradzać, do czego pan doktor doszedł, panie doktorze. Zostawmy to czytelnikom, ale jeszcze jedno pytanie, które się nasuwa. Jakie pan miał wyobrażenie czy wiedzę o śmierci Jana Radowicza, siadając do tej książki? Zabierając się już za samego bohatera, nie antybohatera, nie kata i oprawcę, który cynicznie wywinął się sprawiedliwości także w trzeciej RP, ale co pan wiedział o Janie Radowiczu, zabierając się za książkę i z jakich źródeł pan korzystał poza dokumentacją zgromadzoną w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i w archiwum Akt Nowych?
No tutaj przede wszystkim to sięgałem do materiału, który także udostępniała pani doktor Agnieszka Pietrzak, bo ona też bardzo dużo poświęciła wysiłku nad badaniami dotyczącymi represji, które były stosowane wobec weteranów zgrupowania Armii Krajowej Radosław. Już ona to ujęła w sposób całościowy, nie poświęcając tylko i wyłącznie czasu Anodzie, ale też całemu środowisku i też ta publikacja miała większy zakres chronologiczny. Były też różnego rodzaju materiały prasowe, wycinki, były też pewne publikacje, choćby ta, o której pan wspominał, pana Piotra Lipińskiego. No na pewno było wiadomo, że ta sprawa jest bardzo skomplikowana i bardzo tajemnicza, ponieważ z jednej strony mamy tutaj taką okoliczność śmierci jak skok z 4. piętra samobójczy, ale też przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, jak funkcjonariusze bezpieczeństwa działali, w jaki sposób wyglądały przesłuchania podejrzanych, także na 4. piętrze budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wprawdzie Wiktor Heller w tym zeznaniu, o którym pan wspomniał, w tym załączniku na końcu mojej książki, stwierdził, że nigdy się nie zdarzyło, aby w samym budynku MBP bito ludzi, czy też stosowano niedozwolone metody przesłuchań, ponieważ byłoby to absurdalne, gdyż daleko znajdowały się pomieszczenia gabinetu ministra i jego zastępców. Ale my wiemy, że takie rzeczy miały miejsce, że bito tam ludzi, że stosowano szereg różnego rodzaju represji, więc też tutaj to było coś, co zastanawiało, jak to śledztwo mogło wyglądać, jeżeli nawet człowiek został doprowadzony być może do samobójstwa, bo tego też nie można byłoby wykluczyć, to jak do tego doszło. I tutaj właśnie szczególnie duża rola, myślę, że przypada na dokumentacji aparatu bezpieczeństwa dotyczącej osobowych źródeł informacji, bo tego w szeregu publikacji wcześniejszych praktycznie nie było, albo tego było bardzo mało, bądź ewentualnie te wątki były jedynie sygnalizowane. Natomiast jak wielu tych agentów było, jakie konkretnie informacje podawali i jak blisko oni byli też umiejscowieni w bezpośrednim otoczeniu Jana Rodowicza, to pokazała w znacznym stopniu dopiero ta moja książka. Więc to miało olbrzymie znaczenie, ponieważ jeżeli nawet chcemy analizować poszczególne protokoły, przesłuchać, co tam było mówione, jakie były pytania, jakie odpowiedzi, to naprawdę można to zrobić w zupełnie inny sposób, zdając sobie sprawę, co Aparat Bezpieczeństwa wiedział już wcześniej, właśnie na podstawie ustalej agentury, czego się dowiadywał w trakcie samego śledztwa, bo te informacje przecież te donosy napływały nieustannie, jakie działania w związku z tym podejmował, jak starał się zmanipulować podejrzanego, a także osoby z jego bezpośredniego otoczenia, aby uzyskać jak najwięcej kompromitujących i obciążających informacji. Więc to myślę, że są bardzo ciekawe rzeczy, które tak naprawdę zostały poddane szerszej analizie dopiero teraz, dopiero po bardziej takim całościowym spojrzeniu na dokumentację Aparatu Bezpieczeństwa poświęconą nie tylko temu jednemu konkretnemu przypadkowi, bo oczywiście sama teczka śledztwa Jana Rodowicza to jest bodajże kilkadziesiąt kart w ramach jednej jednostki archiwalnej, ale jest cały szereg innych jednostek archiwalnych, które właśnie przedstawiają teczki pracy tajnych współpracowników. Warto by też było sięgnąć do materiałów innych osób, które były aresztowane i przesłuchiwane, porównać sobie pytania, jakie tam padały i odpowiedzi, bo wtedy dopiero zobaczymy, do czego dążył Aparat Bezpieczeństwa i jaką też rolę w tym śledztwie, które było prowadzone, odgrywał Jan Rodowicz. Ponadto ta kwerenda, o której wspomniałem, ona też umożliwiła weryfikację szeregu różnego rodzaju mitów, czy też takich niedopowiedzeń, które krążyły wciąż na temat okoliczności śmierci Jana Rodowicza. To wszystko szerzej rozwijam w książce, natomiast na tym można już powiedzieć, że przecież jeżeli chodzi o różne wersje okoliczności jego śmierci, to ich było przynajmniej kilka. Tutaj większość z nich udało mi się, jak sądzę, w książce zweryfikować. Natomiast to, co pozostało, no to już pozostawiam ocenie czytelników, czy się z tymi argumentami zgadzają, czy też nie. Wydaje się, że stuprocentowej pewności na temat tego, co się tego dnia wydarzyło, no już nie poznamy. Raczej nie ma co liczyć na to, że wypłyną jakieś nowe, nieznane dokumenty, na które niektórzy wciąż jeszcze zdają się liczyć. Raczej już musimy chyba operować wyłącznie na podstawie tych materiałów, które do tej pory udało się zgromadzić. Wydaje mi się, że można na ich podstawie naprawdę wysunąć pewne dosyć mocne hipotezy na temat tego, jak wyglądało śledztwo, jak ono przebiegało, w jaki sposób było prowadzone, do czego zmierzało i czym się zakończyło, ale ostatecznie tutaj ta weryfikacja, wiadomo, że w 100% nie będzie mogła być dokonana. Jest to też pod koniec kwestia pewnego rodzaju oceny tych argumentów, które padają za tą bądź też inną tezą. Niemniej jednak, tak jak pan tutaj to wspominał, te różnego rodzaju zwroty okoliczności i wydarzeń, które mają miejsce w czasie śledztwa, to w ogóle jak to wyglądało, jak najbardziej są pasjonującym materiałem, który też już niekiedy był wykorzystywany, zdaje się, w teatrze telewizji, czy też przy innych sytuacjach. Natomiast z pewnością można by pewne kwestie pogłębić, chociażby teraz, kiedy już dużo więcej wiemy o funkcjonariuszach prowadzących śledztwo, kiedy pojawiają się bardzo ciekawe, szczegółowe informacje na temat osobowych źródeł informacji, które przecież też tutaj bardzo dużą rolę wniosły w to, że to śledztwo przebiegało tak, a nie inaczej. Mamy też perspektywę rodziny Jana Rodowicza przecież, która też dążyła do prawdy, której bardzo długo jej odmawiano. I na koniec pewien taki może epilog, o tym też chyba warto wspomnieć, czyli właśnie o sposób potraktowania pamięci po Janie Rodowiczu, bo przecież też on początkowo został pochowany w nieznanym grobie, dopiero później rodzina ekshumowała ciało, przyniosła go do grobu rodzinnego. Później była jeszcze ekshumacja w latach 90., kiedy starano się ustalić okoliczności śmierci Jana Rodowicza na podstawie badań jego szczątków, więc to też jest ten element, myślę, że bardzo ciekawy także w kontekście naszego zadania, które wciąż realizujemy, czyli poszukiwaniu ofiar totalitaryzmów i ich doczesnych szczątków. Także tutaj przecież ten wątek jego specyficznego potraktowania zwłok, jakby nie patrzeć, bohatera narodowego, żołnierza Powstania Warszawskiego, występuje. Niezależnie co funkcjonariusze na jego temat myśleli, by jednak potraktowali jego zwłoki w sposób, można powiedzieć, charakterystyczny dla tego, jak się Aparat Bezpieczeństwa w owym czasie zachowywał. Więc myślę, że to jest szereg bardzo niezwykle interesujących kwestii, wartych poznania, ale także przemyślenia i przeanalizowania już przez czytelnika później na spokojnie, na własne potrzeby. Jest to taka historia, myślę, że dosyć też życiowa, która też pokazuje człowieka z krwi i kości, mimo że Jan Rodowicz miał bardzo dużo dokonań w okresie konspiracji antyniemieckiej, czy też w okresie potem walki w Powstaniu Warszawskim. Też to ciekawe, był człowiekiem, którego wszyscy zapamiętali bardzo dobrze. Ja nawet jeszcze miałem okazję spotkać się z kilkoma osobami, które znały go osobiście, z powstańcami warszawskimi. Muszę przyznać, że każdy dosyć dobrze, bardzo dobrze się na temat Jana Rodowicza opowiadał, zapamiętał go jako osobę taką pozytywną, duszę towarzystwa, jako człowieka, który mógłby w Polsce bardzo wiele osiągnąć, gdyby tylko mógł pożyć nieco dłużej, bo tak jak już może o tym wspominałem, on po wojnie poszedł na studia, na Politechnikę Warszawską, chciał zostać architektem, chciał brać udział w odbudowie Warszawy. Na podstawie materiałów ze studiów, które się zachowały, wiemy, że miał tutaj dosyć duży dar, jeżeli chodzi o rysunek techniczny. Więc podobnie myślę, że jak wielu jego towarzyszy, którzy się wywodzili z przedwojennych kręgów inteligencji, to był to człowiek, który nawet po tym koszmarze II wojny światowej, po tych zniszczeniach, po tych też z pewnością traumach psychologicznych, które go dotykały, mógłby w Polsce dać bardzo dużo z siebie i mógłby być naprawdę poważaną osobistością, gdyby tutaj trochę te koleje losu naszego narodu polskiego potoczyły się inaczej i te rządy komunistyczne w Polsce wyglądały inaczej, bądź też po prostu nigdy do nich nie doszło.
W zasadzie to już nie mam nic do dodania, poza tym, co pan doktor powiedział. Jeszcze raz gratuluję nagrody. Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę. Książka była dosyć mocno rozchwytywana. Mam nadzieję, że za czas jakiś może będzie PDF, może będzie wznowienie książki. Część książek prędzej czy później znajduje się na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i ipn.gov.pl. Zachęcam Państwa do lektury, a panu doktorowi Przemysławowi Benkenowi, autorowi tej książki, jak i innych publikacji, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.